Jednym z najbardziej, wydaje się, lubianych i popularnych w Kościele tematów jest kwestia namaszczenia. Namaszczenie. Oczywiście ja także stwierdzam i zgadzam się z tym, że jest to bardzo ważna prawda, potrzebna w życiu człowieka wierzącego. I dzisiaj chciałbym, byśmy się skupili na takich charakterystycznych cechach namaszczenia, które są zapisane w Słowie Bożym. I oczywiście wspomnimy tutaj o naszym Panu Jezusie Chrystusie, ale głównie chciałbym skupić się na Dawidzie, na charakterystycznych cechach w życiu Dawida, charakterystycznych cechach namaszczenia. Ale rozpocznę od tego, czym jest namaszczenie. Tak zupełnie w jednym zdaniu moglibyśmy powiedzieć, że namaszczenie jest takim naoliwieniem. Naoliwieniem to tak jak na przykład silnik w samochodzie albo skrzynia biegów, żeby właściwie funkcjonowała, musi być naoliwiona, namaszczona, naoliwiona. I tak podobnie jest w życiu chrześcijanina, żeby człowiek wierzący mógł właściwie funkcjonować, a więc aby właściwie mógł pracować, aby miał właściwe myśli, aby właściwie postępował, aby miał pragnienia właściwe, potrzeba tego Bożego namaszczenia, naoliwienia. I wiecie, jak silnik na przykład albo skrzynia biegów zacznie coś tam się dziać, to jest człowiek zmartwiony. Jak chrześcijanin zaczyna, albo jak chrześcijanin nie jest namaszczony, to też zaczyna się różnie dziać w jego życiu. Pojawia się grzech, pojawiają się głupoty w jego życiu. Więc namaszczenie potrzebne jest nam do wykonania Bożego zadania, potrzebne jest nam do życia po Bożemu, życia zgodnego z Bożymi myślami. Namaszczenie potrzebne jest do skutecznego działania w Królestwie Bożym i w tym celu otrzymujemy namaszczenie. W tym celu otrzymujemy tą zdolność, to uzdolnienie i takie przyzwolenie od Boga na wypełnienie służby. Namaszczenia nie otrzymujemy tylko po to, aby się dobrze czuć, aby przeżywać radość, aby przeżywać jakieś szczęście. Bo radość i szczęście, przeżywanie takiego dobrego samopoczucia jest rezultatem znajomości Boga i prawdy Bożej. Bo kiedy czytamy Biblię i coś do nas dociera, to od razu się pojawia radość. Panie, ja jestem Twoim dzieckiem, jestem cenny dla Ciebie, prawda? A namaszczenie jest potrzebne do tego, żeby wypełnić służbę, żeby służyć Bogu tak, jak tego Bóg od nas oczekuje. W jaki sposób otrzymujemy namaszczenie? Namaszczenie od Boga otrzymujemy przez wiarę, ale zawsze poprzedzone jest modlitwą i otwartym sercem. Modlitwą i to modlitwą z wiarą. A więc potrzebujesz namaszczenia? Zwróć się do Boga, otwórz swoje serce. Panie, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojej mądrości, potrzebuję Twojej rady, potrzebuję Twojej zdolności. Jedną z rzeczy, z której ja się niezwykle cieszę, która jest zapisana w Słowie Bożym, zresztą o tym już pewnie wiecie, może na pamięć to znacie, bo ja to już nie jeden raz podkreśliłem, to taka myśl, że zdolność nasza jest z Boga. Zdolność moja jest z Boga. Nie ze mnie. Nie muszę udowadniać, że jestem takim mędrcem, takim mądralą. Nie muszę udowadniać, że jestem zarozumiały. Nie, zdolność moja jest z Boga. I inny fragment, który także lubię. Moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga. Moc, która jest we mnie, o którą powinienem zadbać, modlić się. Jednym ze skutków modlitwy jest moc i namaszczenie. To naoliwienie do życia w Duchu Świętym. O Panu Jezusie czytamy, że został namaszczony w konkretnym celu. Czytamy tak, Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, po pierwsze, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Jezus otrzymał namaszczenie w takim celu. I napełnieni Duchem Świętym wierzący są gotowi, aby czynić to, co czynił Jezus. Głosić Ewangelię, być świadkami Jezusa Chrystusa, świadczyć o mocy krzyża, o mocy Jezusa Chrystusa. I zostaliśmy w tym celu namaszczeni właśnie, aby głosić ubogim dobrą nowinę. I głoszenie czy pomazania tego namaszczenia potrzebujemy do głoszenia Ewangelii i do bycia świadkami Jezusa Chrystusa. I to namaszczenie albo pomazanie, jak czasem mówimy, jest obecnością Ducha Świętego w naszym życiu, która wyposaża nas do wypełnienia Bożych planów, Bożych celów, do wypełnienia naszego powołania, do wypełnienia tej pozycji w życiu naszym, którą zajmujemy. Potrzeba nam, bracia i siostry, Bożego namaszczenia. Amen. Przyjmujemy je z wiarą przez modlitwę. Dlatego jeśli ci się coś w życiu nie udaje, jeśli zawodzisz Pana Boga, jeśli coś tam gdzieś w swoim życiu no nie wygląda tak, jak powinno, nie jest zgodne ze Słowem Bożym, może właśnie tego namaszczenia potrzebujesz, tej modlitwy i otwartego serca i takiego pokornego powiedzenia: Panie, ja nie jestem w stanie sam tych rzeczy robić. Panie, ja potrzebuję Ciebie, ja potrzebuję Twojego namaszczenia. I Dawid otrzymał namaszczenie, jak pamiętacie, chyba najczęściej wspominany fragment Słowa Bożego, kiedy mówimy o namaszczeniu, to o Dawidzie, który został namaszczony, przyszedł prorok, wylał, namaścił Dawida na króla, potem czytamy o takim jakby drugim namaszczeniu w gronie już swojego tam narodu, swojego ludu. I został namaszczony po to, żeby wykonać zadanie, do którego go Bóg powołał. I do wykonania tego zadania było właśnie mu to namaszczenie potrzebne. Natomiast o Saulu czytamy, że stracił swoją służbę i stracił namaszczenie. Stracił swoją służbę i stracił namaszczenie. A jaki był powód? Był po prostu nieposłuszny. Nie chciał iść Bożą drogą. Nie wykonał zadania, do którego był powołany przez Boga. Bracia i siostry, i rezultaty namaszczenia Dawida. I teraz możemy sobie otworzyć pierwszą księgę Samuela, rozdział 16 i zobaczyć co tutaj czytamy o Dawidzie, o tym jego namaszczeniu. Nie będę czytał już tego fragmentu o namaszczeniu, ale rozpoczniemy od 19 wersetu. Przeczytamy 19 do 23. Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem: przyślij do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. I wziął Isaj osła objuczonego chlebami, łagiew wina, jednego koziołka i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego giermkiem. I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć: niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. A gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej i przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. I w tym fragmencie, w tych paru wersetach jest tutaj kilka cech charakterystycznych namaszczonego Dawida. Po pierwsze, Dawid był sługą. Bracia i siostry, namaszczony człowiek, namaszczony wierzący człowiek jest sługą. Nie jest panem nad innymi, nie będzie się kłócił, nie będzie próbował udowadniać, że jest mądrzejszy. Jest sługą, gotowym do tego, aby służyć wszystkim. I namaszczony chrześcijanin potrafi być sługą, potrafi być pomocnikiem nawet u kogoś, kto tego namaszczenia nie ma, tak jak Dawid. Dawid był u tego nienamaszczonego Saula sługą. On służył. Piękna postawa, bycie sługą. Namaszczony Dawid jest sługą. Po drugie, widzimy tutaj w tym fragmencie, w 21 wersecie czytamy, że namaszczony Dawid był lubiany. Lubiany przez Saula, lubiany przez otoczenie. Namaszczony chrześcijanin, namaszczony wierzący człowiek jest zwykle lubiany. Dlaczego? Bo nie jest arogancki, bo nie jest zarozumiały, bo nie jest pewny siebie. Ale jest lubiany. Saul polubił Dawida, czytamy tutaj w tym fragmencie. Dlaczego go polubił? Dlaczego go polubił? Za namaszczonym Jezusem podążali celnicy, podążali grzesznicy, podążało wiele ludzi, tłum ludzi podążał za namaszczonym Jezusem. Dlaczego? Czy tylko dlatego, że czynił cuda? Czytamy w Biblii, że ludzie go podążali za nim, bo czynił cuda, ale też między innymi dlatego, że jego charakter, jego postawa była piękna, była zachwycająca dla ludzi. On nikogo nie potępiał, nikogo nie krzywdził, na nikogo tam nie krzyczał, nikogo nie ganił, nie był osobą szorstką, niedostępną, ale był osobą przyjemną dla otoczenia. Po trzecie, czytamy tutaj, a więc po pierwsze sługa, po drugie namaszczony człowiek to posiadający charakter Chrystusa, pokorny charakter Chrystusa. Po trzecie widzimy tutaj moc, którą posiada Dawid. Czytaliśmy tutaj, że gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej i przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. Dawid posiadał moc. Namaszczony człowiek, namaszczenie Dawida przełamuje moc złego ducha. I namaszczeni słudzy Boży, namaszczeni chrześcijanie, namaszczeni też muzycy, namaszczeni słudzy w takiej czy innej służbie przełamują moc złego. Nie trzeba czasem robić różnych dziwnych rzeczy, wystarczy być namaszczonym, chwalić Boga i moc złego jest przełamana. Dalej potem czytamy o tym, że Dawid jest posłuszny. W 17 rozdziale, od 17 wersetu czytamy tak. I rzekł raz Isaj do Dawida, swego syna. Weź no dla swoich braci efę tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu do swoich braci. Tych zaś 10 kawałków sera zanieś pułkownikowi. Zapytaj o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Saul bowiem i oni oraz cały lud izraelski wojują z Filistyńczykami w Dolinie Dębów. Wstał tedy Dawid wcześniej rano i powierzywszy trzodę stróżowi, zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj. A gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym i wznosiło okrzyk bojowy. Czytamy tutaj o tym, że ten namaszczony Dawid jest posłuszny. Posłuszeństwo jest cechą charakterystyczną namaszczonych wierzących. A więc Dawid był posłuszny, aby wykonać polecenie swojego ojca. Pracą bardzo prostą, ale powiedział tak, gotowy jestem zrobić to, czego ode mnie oczekujesz. Moglibyśmy o Dawidzie powiedzieć, że był wierny w małym. Zanieś ten kawałek chleba tam do swoich braci, zanieś to. A on mógł powiedzieć, a ja tutaj mam takie czy takie zajęcia. Sługa Chrystusowy, namaszczony, jest gotowy zawsze przyłożyć rękę do dobrego dzieła, nawet pomóc, nawet pomagać w przypadku, kiedy ktoś inny się czymś zajmuje. Być gotowy pomagać w tych najprostszych rzeczach. I w tym się objawia namaszczenie. Dalej w 22 wersecie tego 17 rozdziału czytamy, może 21, 22. Zarówno Izraelici, jak i Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym szereg naprzeciw szeregu. A Dawid zrzucił z siebie juki, oddał je w ręce stróża juków, pobiegł do przedniego szeregu i doszedłszy tam zapytał swoich braci o powodzenie. Tutaj widzimy Dawida jakby troszczącego się o swoich braci. Pyta bracia, jak wam się powodzi? Świadczy to o jego trosce, o jego trosce. Namaszczony Dawid troszczy się o swoich braci, troszczy się o tych, którzy są w walce, dba o nich, ma w sercu takie pytanie, nie żeby wykorzystać to pytanie, tylko po to, żeby im być może coś podpowiedzieć, coś tam doradził. Troszczył się o swoich braci. W 26 wersecie czytamy o tym, że odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? A więc kolejna cecha charakterystyczna namaszczonego Dawida to Bóg na pierwszym miejscu. On mówi, tak nie może być, żeby tu był Bóg lżony. Nie. Ja myślę, że Dawid mówi tak, ja zrobię wszystko, żeby Bóg był uwielbiony. Zrobię wszystko, żeby Bóg był wywyższony. Nie mogę słyszeć tego, jak ten nieobrzezany Filistyńczyk lży szeregi Boga żywego. Jak to jest możliwe? A więc ten namaszczony Dawid stawia Boga na pierwszym miejscu i jest gotowy stanąć w obronie Boga, nawet kosztem własnego życia. I nie może słyszeć, nie może pozwolić sobie na to, aby słyszeć na to, aby imię Boże było lżone. A więc namaszczony Dawid jest sługą, posiada charakter Chrystusa, posiada moc, jest posłuszny, troszczy się o swoich braci i Boga stawia na pierwszym miejscu. Czy jeszcze coś więcej? Jeszcze przynajmniej jest 20 cech tutaj o Dawidzie możemy wyczytać w tej księdze. Dawid jest także odważny. Czytamy o tym, że on się nie przestraszył napomnienia swojego najstarszego brata. Pamiętacie, co powiedział mu brat? A jeśli nie pamiętamy, to przeczytajmy, może będzie to lepiej dla nas. I powtórzył mu lud te słowa: tak, a tak stanie się z mężem, który go położy trupem. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca. Przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. Tak, tak myślał o swoim najmłodszym bracie ten najstarszy. Co ty smarkaczył tutaj? Ale nad Dawidem, czy w życiu Dawida było namaszczenie i to nie była jego zuchwałość, to nie była jego jakaś niemądra decyzja, ale w nim była odwaga. Odwaga. Dawid nie przestraszył się napomnienia swojego najstarszego brata, ale to namaszczenie prowadziło go do tego, aby być na tyle odważnym, żeby całej armii Izraela, a także tym swoim trzem starszym braciom, którzy byli doskonałymi wojownikami, pokazać: nie, nie może być imię Boże lżone, więc chociaż jestem najmłodszy, jestem odważny, aby stanąć naprzeciwko tego nieobrzezanego Filistyńczyka. A więc odwaga. Namaszczony człowiek jest odważny. Nie ucieka, kiedy trzeba wypełnić jakieś zadanie, a ono jest trudne. Nie ucieka, bo może stracę coś na tym, że będę służył Bogu. Ale idę za tym, do czego Bóg mnie powołał. W 32 wersecie czytamy o tym, że doniesiono te słowa, które powiedział Dawid, że pójdzie walczyć z tym Goliatem, doniesiono Saulowi. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten kazał go sprowadzić. I rzekł Dawid do Saula: niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. A więc znowu byśmy mogli powiedzieć: odwaga, albo inaczej dzielny duch. Namaszczony Dawid posiada dzielnego ducha. Mówi: nieważne jest moje życie. Niezależnie od tego, czy zginę, czy nie zginę. Ja nie wiem, czy on się liczył z tym, czy zginie. W zasadzie chyba jego wiara była tak mocna, że powiedział: nie, ja przyszedłem tutaj, Bóg mnie tutaj posłał w to miejsce, aby pokonać tego nieobrzezanego Filistyńczyka, aby zwyciężyć. A więc był w nim dzielny duch. Co ciekawe, że ten młody chłopak, ten młody człowiek potrafi zachęcić całą armię, potrafi wlać nadzieję w serca tych niby wielkich wojowników. Bez bojaźni, bez strachu, jest dzielnego ducha. Mówi: nie, nie może być tak, żeby imię Boże było lżone. A więc namaszczenie sprawia w nas, czy dzięki namaszczeniu posiadamy dzielnego ducha. Pamiętacie, jak powiedział apostoł Paweł? Apostoł Paweł mówi tak: o moim życiu mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi. Ono nie jest takie ważne. Ważne jest to, bym wypełnił Bożą służbę i dlatego będę korzystał z Bożego namaszczenia, by wypełnić Bożą służbę. W 32 wersecie, w tym samym, który już przeczytaliśmy, czytamy o tym, że Dawid wykazuje taką wspaniałą gotowość do walki. Ja go zwyciężę. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Prawdopodobnie Saul, trzech jego najstarszych braci i cała armia patrzy na tego młodziana i tak pod nosem się uśmiechają. Ty, synku, no przecież on ci jednym palcem położy. Ale Dawid mówi: nie, ja będę walczył. Namaszczenie. To Boże namaszczenie sprawiło, że był gotowy do walki, że był pełen odwagi, takiego dzielnego ducha. I w 33 i dalsze wersety czytamy tak: Saul zaś rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem. Chcielibyście, kochani, widzieć taki obrazek? To musiało być fajne, jak porwał tego lwa za grzywę, tłukł go, zaczął go tam okładać pięściami, nie wiem, czy pięściami, czy... W każdym razie poradził sobie, ale to, co jest najważniejsze, Dawid w tym wszystkim miał zaufanie do Boga. Namaszczenie sprawiało w nim, że ufał Bogu, nie własnym siłom, nie własnym zdolnościom, ale ufał Bogu. Pomimo tego zniechęcania go przez króla, przez tego doświadczonego króla, przez swojego przełożonego, Dawid jest gotowy do walki. Wymienia te dokonania, które wcześniej wydarzyły się w jego życiu i to buduje wiarę. Jak zobaczył tego Filistyńczyka, tego Goliata potężnego, to pierwsza rzecz, która mu przyszła do głowy, to mówi, przecież ja lwa pokonałem, przecież ja niedźwiedzia pokonałem, no co za problem. A jak jest z nami, kiedy pojawiają się kłopoty, pojawia się Goliat w naszym życiu? Co widzimy? Widzimy zwycięstwa, czy widzimy, a tu mi się nie udało, tam mi się nie udało, tu poniosłem porażkę, a chyba teraz też porażkę poniosę. Ale wiara raczej skupia się na tym, wygrałem już niejedną walkę, już tu mi się udało, już tam Bóg mnie pobłogosławił, już tu mi Bóg dał zwycięstwo. I Dawid skupia myśli swoje i skupia też myśli innych, mówi o tym do tych wojowników, o tym, co osiągnął. A w sercu jego było zawsze z pewnością, było tak, to Bóg. To dzięki Bogu, to dzięki łasce Bożej, to dzięki tej potężnej Bożej mocy mogłem tego dokonać. I takie piękne zaufanie do Boga tutaj jest widoczne w postawie Dawida. Dalej widzimy tutaj w tych fragmentach, w 36 wersecie mówi Dawid do Saula tak. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój, ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. Cały czas tutaj w tym rozdziale przewija się to, nie, ja będę stał w obronie Boga. Nie pozwolę na to, aby Bóg był pohańbiony. Będę stał w obronie Boga. I dlatego, że ten nieobrzezany Filistyńczyk tak, był tak bezczelny, to ja na to nie pozwolę. I kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich. Będzie jak ten lew, będzie jak ten niedźwiedź. Zapał. Zapał to kolejna cecha charakterystyczna namaszczonego Dawida. I to namaszczenie motywuje Dawida do takiej determinacji, do tego, żeby Królestwo Boże nie było w pohańbieniu, żeby nie było lżone. Bracia i siostry, my jesteśmy uczestnikami Królestwa Bożego, jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Jeśli jest lżone imię Boże, tak jak niedawno, jak poseł Godson wypowiedział jakiś fragment Słowa Bożego, to wielu dziennikarzy tak z taką kpiną wypowiadało się. Wiecie, że aż się gotowało, przynajmniej we mnie. Myślę sobie, aj, gdybym ja tam był, to ja bym ci tutaj przygadał. No tak, no oni są niezbawieni, niewierzący ludzie, ale czasem musimy stanąć w obronie żywego Boga, powiedzieć nie, wypowiedzieć słowa wiary, słowa zapisane w Biblii tak, żeby to, jak mówimy potocznie, w pięty ludziom poszło. Wiecie, co się dzieje, jak to ludziom w pięty pójdzie? Jedna bardzo pozytywna cecha, oczywiście mówię tutaj o tym, jak Słowo Boże użyjemy, bardzo pozytywna cecha, ci ludzie dość długo nad tym myślą potem, prawda? Bo jak cię ktoś tak ci tak do żywego, to wracasz do domu, mówi, jak on mi to mógł powiedzieć, nie? Ale jeśli powiemy Słowo Boże ludziom, powiemy bardzo odważnie, wypowiemy Słowo Boże i załóżmy, że pójdzie im to w pięty, to oni wrócą do domu i mówią, jak on mi to mógł powiedzieć? A Duch Święty pracuje nad tymi sercami. Więc bądźmy odważni, z takim zapałem walczmy o Boże Królestwo, kiedy ludzie kpiny sobie urządzają, kiedy ludzie drwią albo ze Słowa Bożego, albo z kogoś, kto wypowiada Słowo Boże. W 37 wersecie czytamy tak. I rzekł jeszcze Dawid. Zobaczcie, co rzekł jeszcze Dawid. Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Pan to zrobi. Pan tego dokona. A więc ten namaszczony Dawid polegał i polega na Bogu. Polegał wtedy, kiedy walczył z lwem i niedźwiedziem na Bogu i teraz, jeśli chodzi o tą walkę z tym Filistyńczykiem, znowu polega na Bogu. Pełen wiary i zaufania do Boga. Bóg mnie wyrwał z mocy lwa i niedźwiedzia, a więc jestem pewien tego też, że mnie wyrwie z ręki tego nieobrzezanego Filistyńczyka. W 38 i 39 wersecie czytamy tak. Przyodział wtedy Saul Dawida w swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula, nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął to z siebie. To odzienie, tą zbroję piękną. Dawid na pewno miał najpiękniejszą, bo przecież był królem, nie? Ach, każdy by chciał ubrać taką piękną zbroję, Saul, przepraszam, taką piękną zbroję króla Saula, no bo to tam było złoto. A Dawid mógł stanąć, a teraz ja dopiero zwyciężę, przecież ta zbroja Saula to mi pomoże. On mówi, nie, to nie o to chodzi. Ale bracia i siostry, wiemy jak dalej to wyglądało. I to, co jest, to co można jednoznacznie stwierdzić, Dawid miał objawienie od Boga, jak ma walczyć. Objawienie od Boga, nie zbroja królewska z tymi złotymi guzikami czy czymś tam, nie to, ale sposób, jaki Bóg chce. Sposób, który Bóg wymyślił. A więc Dawid miał objawienie. Namaszczenie prowadziło Dawida do walki w zupełnie inny sposób niż dotychczas to robili wszyscy inni i ci wszyscy inni mu to proponowali. I Dawid, byśmy mogli powiedzieć, nie znał się na tym. Bo się nie znał, prawda? On pasł do tej pory owce. Ale stanął w obronie imienia Bożego. I co w takiej sytuacji człowiek wierzący robi, kiedy nie ma żadnego doświadczenia, kiedy zawodzą te ludzkie wysiłki, ludzkie metody walki? Co robi taki człowiek? Najczęściej się o tym przekonują ci, którzy są najkrócej wierzący. Boże, ratuj, Boże, ratuj. A nawet Piotr się o tym przekonał, jak już zaczął tonąć, to było jedynie Boże, ratuj. Boże, ja potrzebuję Twojego światła, ja potrzebuję, Boże, tego Twojego sposobu walki. Jak mogę pokonać tego nieobrzezanego Filistyńczyka? I co, Bóg zawiódł Dawida? Nie zawiódł. Z pewnością mu powiedział, Dawidzie, no przecież ty masz w torbie swojej proce. Idź tam, wyciągnij sobie tych 5 kamieni. Objawienie. Tak trzeba walczyć. I Dawid miał objawienie i to objawienie go prowadziło do zwycięstwa. I to także świadczy o tym, że było to namaszczenie w życiu Dawida. I to poleganie na Bogu dla Dawida było najważniejsze. Potem w 40 wersecie czytamy: Dawid wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdak na kamienie i tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. Dawid nie oczekuje. Podjął decyzję, że rozprawi się z Goliatem i teraz działa. Działa. Ważne to, by działać, bracia i siostry? Czy tylko przez 50 lat czekać na Boże namaszczenie? Ja czegoś tutaj nie rozumiem, jak widzę chrześcijan, którzy tylko czekają na namaszczenie i tylko myślą, że skądś z góry spadnie to namaszczenie. Ale czytamy w Słowie Bożym, że namaszczenie nam jest dane i to namaszczenie się sprawdza w służbie, w działaniu. I Dawid tutaj mu zrozumiał, jak należy walczyć, więc idzie do tego potoku, wybiera te kamienie, i teraz idzie naprzeciwko tego Filistyńczyka. A Filistyńczyk sobie kpiny robi. A Dawid prawdopodobnie z uśmiechem na twarzy. Zobaczysz, chłopie. Zobaczysz. Zresztą czytamy tutaj w Biblii o tym, jaka była postawa Dawida. A więc ten namaszczony Dawid nie stoi, nie oczekuje, ale podchodzi do Goliata z tym dziwnym wyposażeniem, z tymi kamieniami i z tą procą, czy z tym kijem. Bracia i siostry, i tak bardzo nam to przypomina to, co w Słowie Bożym czytamy w Nowym Testamencie, że przez głupie zwiastowanie, czasem przez takie bardzo proste słowo jesteśmy w stanie trafić w to miejsce, w które powinniśmy trafić. My najczęściej się skupiamy na tym, jak Ewangelię głosić, jak pokonać tego wroga, co zrobić, ale czasem trzeba mieć tylko otwarte serce, być odważny i powiedzieć, Boże, ja chcę, abyś mnie użył i ruszyć. I ruszyć, nie czekać nie wiadomo jak długo na jakieś specjalne namaszczenie, tylko ruszyć. Bo Bóg udziela namaszczenia, daje namaszczenie tym, którzy idą do przodu, którzy służą Bogu. I dalej czytamy o tym, co mówi Goliat. W 42 wersecie czytamy, także, może 41 jeszcze. Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida, czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida, podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam jeszcze... Dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Podoba mi się to. To mi się bardzo podoba. Ja już nie jestem taki młody jak Dawid, ale wszystkich was młodych zachęcam. Idźcie tą drogą. Idźcie drogą Dawida. A ja też chcę iść tą drogą Dawida. Walczyć, walczyć o to Boże imię. I Dawid słyszy Goliata. Ale słuchajcie, czy on zwraca w ogóle uwagę na słowa Goliata? W ogóle się nimi nie przejął. W ogóle. Dlaczego? Dlatego, że chociaż Dawid słucha Goliata, to prawdopodobnie słyszy w sercu Boga. Słyszy Boga. Pomimo tego, że ten olbrzymi Goliat jest już bardzo blisko i widzi to jego niezwykłe uzbrojenie, tego giermka z tarczą z przodu, słyszy te obelżywe, straszne słowa, te pogardliwe przekleństwa, nie wycofuje się, nie boi się, ale idzie do przodu, idzie naprzód. Oczywiście to namaszczenie Dawida nie pozwoli mu na to, by lekceważył tego Filistyńczyka. Nie lekceważy go, a nawet mówi o tej jego broni. Nie lekceważy broni Dawida, ale odpowiada: Twoja broń jest rzeczywiście wspaniała. Ty jesteś wyposażony jak tylko to najlepiej, ale ja idę w mocy Wszechmogącego. I tutaj była zasadnicza różnica. Ale ja idę w mocy Wszechmogącego, mocy tego Boga, którego ty zelżyłeś. I namaszczenie sprawia też między innymi to, że my nie lekceważymy innych ludzi, tego, co oni myślą, natomiast wiemy, że fundamentem jest Bóg, że fundamentem jest Słowo Boże. I dlatego pójdę walczyć przeciwko mocom ciemności, będę walczył, będę sprzeciwiał się temu złu, ale będę używał tej broni, która pochodzi od Boga. I Dawid jest pewny, że służy niezwyciężonemu Bogu. Namaszczenie Dawida mówi: dzisiaj zwyciężę, dzisiaj zwyciężę. Dawid stwierdza, że pokonanie Goliata nie jest zadaniem trudnym, z czym trzeba będzie się długo męczyć, będę musiał tydzień ciebie pokonywać. Dzisiaj, jeszcze dzisiaj zobaczysz. I to się wydaje się to takie niesamowite, bo prawdopodobnie gdybyśmy widzieli Goliata z tą jego bronią, jeszcze giermka z przodu, a z drugiej strony Dawida, tego rumianego młodzieńca, tak jak niektórzy z was młodych, tak piękni rumiani jesteście, a naprzeciwko ten potężny Goliat, to prawdopodobnie stojąc z boku by ludzie pomyśleli: ludzie, no dajcie spokój, co to jest? On chce z nim walczyć, no przecież... Ale Dawid mówi: dzisiaj Pan wyda ciebie w moje ręce. Dzisiaj dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu. Bracia i siostry, pewność, że służy niezwyciężonemu. Żyjemy w naszym środowisku. Pojawia się w waszym życiu, kochani, siostry, bracia, taki strach. Powiem mojemu sąsiadowi o Jezusie, ale on się ode mnie odwróci. Już więcej z nim kawki nie wypiję, już więcej tam... No ale po co jesteśmy na tej ziemi? Chyba po to, żeby przekazać. Żeby przekazać Ewangelię, nawet jeśli się ludzie od nas odwrócą, sąsiedzi odwrócą. Ja pamiętam... Chyba ten przykład już mówiłem, jak jeden z moich szwagrów jest wierzący, ale takie jego życie było takie chwiejne. Raz z kumplami, raz do kościoła i chwiejne. I tak sobie z tym nie radził. W pewnym momencie rozmawiam z nim, a on mówi, że kolegów straci, jak pójdzie za Bogiem. Ja mu odpowiedziałem: Andrzej, jeśli chcesz do piekła i z powodu swoich kolegów, to proszę bardzo, wal, nie przejmuj się niczym. Ale jedną obietnicę ci mogę w imieniu Pana Jezusa powiedzieć. Wielu kolegów stracisz, ale co najmniej jednego zyskasz. Mówię, co najmniej. Jeśli postawisz, jeśli będziesz żył po Bożemu, to co najmniej jednego zyskasz, bo co najmniej jedna osoba będzie cię obserwować, a Duch Święty sprawi, że ona się nawróci. Co najmniej jednego zyskasz. Bracia i siostry, moje świadectwo, twoje świadectwo, jeśli będziesz żył tak, jak namaszczony Dawid, sprawi, że inni obserwując ciebie zostaną pochwyceni do Boga. Bóg ich do siebie przyciągnie, bo nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Natomiast jeśli nie opowiemy się po stronie Bożej, albo jeszcze będziemy żyć tak sobie, jak wszyscy pozostali, no to nikogo przez swoje świadectwo, a jesteśmy świadkami, prawda? Nikogo przez świadectwo nie zdobędziemy. Więc chodzi o to, aby dbać o to namaszczenie, aby to namaszczenie sprawiało, że jesteśmy, że żyjemy życiem czystym, życiem podobającym się Bogu, że żyjemy w prawdzie Słowa Bożego, ale też odważnie, odważnie postępujemy. Dawid był pewny, że służy niezwyciężonemu Bogu. I w kolejnych wersetach czytamy, że dla Dawida Królestwo Boże było najważniejsze. 46, 47, już to czytaliśmy. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię, i odetnę ci głowę, a dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej, i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Bardzo ważna myśl. Dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Czy Dawid mówi o sobie, ja zwyciężyłem? Nie. Cała ziemia się dowie, że Izrael ma Boga, a więc Bóg zwyciężył. Dla Dawida Królestwo Boże jest najważniejsze. Namaszczenie, namaszczenie w życiu naszym, w życiu Dawida i w życiu naszym też sprawia, czy powoduje to, że mamy pokorne serce, że się nie chwalimy swoimi osiągnięciami, że nie trąbię wszędzie, że to i tamto osiągnąłem w swoim życiu, ale raczej powiem, jeśli cokolwiek mi się udało zrobić, to chwała niech będzie Bogu, to łaska Boża, to dobroć Boża sprawiła, że Bóg mnie użył do tego. I tu Dawid o tym mówi, dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga, a więc to zwycięstwo będzie dla chwały Bożej i na świadectwo dla wszystkich. Wszyscy o tym usłyszą, że wierzący mają Boga. I ten namaszczony Dawid wie, że nie walczy mieczem, orężem cielesnym, ale wojna należy do Pana. I kiedy potem czytamy, że kiedy już ten Filistyńczyk w 48 wersecie ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid śpiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka. I sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. A więc widzimy w tym 48 wersecie, że kiedy ten potężny wróg przychodzi, nadciąga, Dawid nie śpi, nie ucieka, nie próbuje jeszcze coś wykombinować, ale śpiesznie wybiega do walki, jakby na przekór temu, co jest przed nim, na przekór temu potężnemu Goliatowi, wręcz wybiegł z tego szyku. Jeszcze przyspieszył. To namaszczenie w życiu Dawida. Chciał zaskoczyć tego przeciwnika. I prawdopodobnie podszedł tak w miarę blisko, spojrzał w oczy tego Goliata. Goliatowi były widoczne tylko oczy, bo resztę miał zasłonięte. Oczy, więc Boże mu spojrzał w te oczy i pomyślał: biedny człowieku, kończy się twoje życie. Gotowy do walki. I to namaszczenie w życiu Dawida też sprawiało to, że Dawid trafiał. Trafiał, prawda? Nie trafiał. Nawet nie trafiał. On pierwszym kamieniem trafił. Nie drugim, nie próbował 7 razy. Trafił za pierwszym razem. To namaszczenie, bracia i siostry, to namaszczenie. Był dokładny w walce. Czytamy w Słowie Bożym, że nie walczymy na oślep, nie uderzamy w próżnię, ale walczymy. Namaszczenie w nas sprawi, że nie będziemy się zmagać w naszym życiu, nie będziemy walczyć na próżno, na oślep, ale będziemy trafiać. Dlatego tego namaszczenia tak bardzo nam potrzeba. I Dawid, chociaż nie miał zbroi, której wszyscy używali, skorzystał z Bożego objawienia, skorzystał z Bożego prowadzenia i zwyciężył. I To, co piękne jest także w tej historii, to to, że Dawid swoją postawą, swoim działaniem potrafił wszystkich, całą tą armię izraelską, która się trzęsła do tej pory ze strachu, potrafił jakoś zapalić, potrafił sprawić to, że oni nagle zobaczyli, że jest możliwość zwyciężać. A potem czytamy o tym, że zostawił sobie głowę Goliata na pamiątkę. Głowa Goliata na pamiątkę. Namaszczenie. I potem w dalszej części czytamy, że o tego namaszczonego sługę pyta się nawet król. Król Saul jest nim zainteresowany. Ten, który już nie posiadał tego Bożego namaszczenia i teraz ten Saul, ten król, potężny król jest nim zainteresowany. Jest nawet zdumiony tym, co się to wydarzyło. I dlatego proponuje potem Dawidowi kolejne zajęcie. Bracia i siostry, dla namaszczonego chrześcijanina zawsze znajdzie się zajęcie w Królestwie Bożym. Dla gotowego służyć Bogu zawsze znajdzie się kolejna służba, kolejny trud, kolejne obowiązki, kolejne zadanie. Ale to, co jest piękne, będziesz mógł dalej być użyteczny w służbie, użyteczny dla Bożego Królestwa, dalej walczyć, dalej służyć i dalej zwyciężać. W kolejnym rozdziale 18 czytamy możemy powiedzieć o takim powodzeniu, czy też wywyższeniu dla tego namaszczonego Dawida, ale też czytamy o tym, że w sercu Saula pojawiła się zazdrość. I teraz się zaczęła walka. Zazdrość tego nienamaszczonego Saula. Namaszczenie Dawida drażniło tego nienamaszczonego Saula, także chciał go zniszczyć. Brak namaszczenia powoduje to, że chcesz drugiego zniszczyć. Bo nie masz innych argumentów. A namaszczenie sprawia to, że nie musisz drugiego niszczyć, ale chcesz budować drugiego, przynosić, razem z nim współpracować, przynosić w modlitwie. Ale Saul doszedł do takiego stanu, że jego serce stało się nieszczere, nieczyste i dąży do tego, aby tego namaszczonego człowieka wyeliminować ze służby. Po prostu go wyrzucić, wyeliminować, bo nie mógł patrzeć na to, że ten doświadcza Bożego błogosławieństwa i zaczął mieć takie złe zamiary z powodu, czy ze względu na zazdrość, która się pojawiła w jego sercu. Namaszczony Dawid się nie broni. Znowu się nie broni swoimi metodami, swoimi sposobami, ale po raz kolejny ufa Bogu. A Bóg go ochrania, Bóg obdarza go swoją mądrością. I czytamy w dalszym fragmencie, w 18 rozdziale, 12 do 15 wersetu, że Saul tak bardzo zaczął się bać Dawida, że nie widział innego wyjścia, jak tylko go odsunąć od siebie, dlatego że czuł się zagrożony. Teraz już jego służba jest zagrożona. No tak. Tak, bo nie było namaszczenia. A Dawid o tą służbę nie walczył. Dawid tylko był posłuszny Bogu. Namaszczony Dawid stale walczył, czytamy w kolejnych rozdziałach. Cały czas miał powodzenie, cały czas był lubiany, cały czas miał szacunek u ludzi, a przede wszystkim miał Boże światło, Boże prowadzenie. I to podstępne i celowe działanie Dawida doprowadziło go do tego, że on już miał jakąś obsesję na tym, aby zniszczyć namaszczonego Dawida. Ale Bóg się o niego zatroszczył. Potem doszło do tego, że Saul wyznaczył takie bardzo trudne zadanie dla Dawida i chciał go w ten sposób tak podstępnie zabić. Ale Boże namaszczenie go od tego uchroniło. I bracia i siostry, wiele pięknych takich cech charakterystycznych widzimy w życiu namaszczonego Dawida. Jedna rzecz, tak na podsumowanie, może że ten namaszczony Dawid pomimo wielkich sukcesów, niezwykłych osiągnięć, niezwykłych sukcesów był cały czas pokorny względem Boga, pokorny względem Saula, cały czas szanował króla, prawda? To jest namaszczenie. A mógł go zniszczyć. Przecież już nie był namaszczony. Ale mówi nie, nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego. Namaszczenie. Tak więc wiele tych cech tutaj widzieliśmy w tym fragmencie Słowa Bożego. A więc, bracia i siostry, jeszcze raz dbajmy o namaszczenie w naszym życiu. I namaszczenie nie jest nam udzielane po to, żebyśmy czuli się tylko dobrze albo mieli jakieś nieprawdopodobne wizje. Namaszczenie raczej nam jest potrzebne i Bóg go nam udziela po to, byśmy wypełnili zadanie, które Bóg nam wyznaczył. A więc po to, byśmy wypełnili plan Boży, po to, żeby nasze życie było, podobało się Bogu. Po to jest namaszczenie. Nie dla dobrego samopoczucia, ale po to, aby służyć, wiernie służyć żywemu Bogu z odwagą, z poświęceniem, z oddaniem całego swojego życia. Po to jest potrzebne namaszczenie. Tak jak w życiu Pana Jezusa. Namaszczony został, aby ubogim zwiastować dobrą nowinę, aby ślepym przynieść przejrzenie, aby wypuścić więźniów na wolność, aby ogłosić miłościwy rok Pana. Namaszczony chrześcijanin jest gotowy służyć Bogu kosztem nawet własnego życia, własnych wygód. Dlatego dbajmy o namaszczenie. Ono przychodzi z wiarą, przez wiarę, poprzedzone najczęściej modlitwą i pokorną postawą względem Boga. Panie, potrzebuję Ciebie. Ach, potrzebuję Cię, łaskawy Panie mój. Znacie taką piękną pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma? Ach, potrzebuję Cię, łaskawy Panie mój. Potrzebujemy Pana Boga, potrzebujemy Jego łaski, Jego namaszczenia cały czas.